Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku wyjazdowym Prawem i Rozumem. Tego programu, który cały czas chce i mam nadzieję jest głosem Radykalnego Centrum w Waszym domu. Ten drugi odcinek wyjazdowy to odcinek nagrywany ze Stanów Zjednoczonych. Zaraz powiem dlaczego, zaraz powiem co tutaj robię i zaraz powiem dlaczego akurat dzisiejszy temat ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo związany. Zapraszam. Kolejny odcinek wyjazdowy w warunkach polowych. Mam mimo wszystko nadzieję, że te warunki nie przeszkodzą Państwu w tym, ażeby ten odcinek oglądnąć, żeby pomyśleć o rzeczach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak powiedziałem, nagrywam go z wyjazdu. Jestem w Stanach Zjednoczonych, dzięki stypendium Fulbrighta mam okazję być tutaj, prowadzić zajęcia oraz prowadzić badania na amerykańskich uniwersytetach. Zajmuję się tym, czym zajmuję się od wielu lat, czyli prawem, interpretacją prawniczą, w szczególności tym, czy interpretowanie prawa może się odbywać w taki oto sposób, że aktualizujemy jego znaczenie zgodnie z rozwojem naszego języka, czy też jesteśmy zobowiązani, tak jak mówią to Amerykanie, czy przynajmniej część z nich, do interpretowania konstytucji czy ważnych tekstów prawnych w sposób oryginalistyczny, to znaczy w taki, jak były one rozumiane wtedy, kiedy były napisane. To szczególnie istotny temat w miejscu, w którym jestem. Jestem w Filadelfii, a więc w miejscu, w którym rzeczywiście wszystko się zaczęło. Zaczęła się cała historia związana z Konstytucją Amerykańską. To tutaj, w Independence Hall, została podpisana Deklaracja Niepodległości, a później została podpisana Amerykańska Konstytucja. Było to bardzo dawno temu, ponad 200 lat temu, i są tacy, którzy uważają, że zgodnie ze znaczeniem słów, jakie wtedy przyjmowano, należy wciąż tę konstytucję interpretować. To jest takie podejście konserwatywne, oryginalistyczne. Ja uważam inaczej. Wszystko wskazuje na to i temu są poświęcone moje badania, które tutaj prowadzę, że interpretacja tekstu prawnego powinna uwzględniać zmiany w rozumieniu języka, bo język to nie martwa natura. Język to coś żywego, on oddaje nasze rozumienie świata i to, w jaki sposób ten świat my powinniśmy przekładać na nasze rozumienie rzeczywistości prawnej. Ale nie o tym chciałem mówić dzisiaj, w szczególności w części wideofelietonu chciałbym opowiedzieć o kwestii tego, że oto nastała moda na nową Amerykę, moda na Trumpa i moda na chamstwo. Przepraszam za to mocne słowo, ale trzeba je podkreślić. Zaraz je rozwinę. Będę dzisiaj mówił o tym, dlaczego moda na bycie awanturnikiem, dlaczego moda na bycie kimś agresywnym przyszła nie tylko do Ameryki, ale także na cały świat wraz z powtórną wygraną Trumpa. Natomiast w części Sanatorium Chorych Myśli, gdzie zawsze biorę na warsztat jakąś myśl i staram się zastanawiać nad tym, czy jest ona zdrowa, czy właśnie chora i trzeba ją uleczyć, wezmę myśl J.D. Vance'a, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostatnio w dyskusji na temat migracji powołał starą ideę Ordo Amoris, czyli porządku miłości, porządku kochania i zobaczymy, jak bardzo ją wykrzywił, a więc w jaki sposób z myśli, która jest zdrowa, uczynił myśl chorą. Zapraszam na wideofelieton, ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, serdeczne dzięki w stosunku do wszystkich patronów, którzy wspierają ten program i ideę Radykalnego Centrum na platformie Patronite. Wasze nazwiska są w opisie tego filmu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wszystkich, którzy chcieliby tę ideę wesprzeć, zachęcam do tego, żeby to zrobić. Strona Patronite, tam zobaczycie, w jaki sposób można podjąć współpracę nad szerzeniem idei Radykalnego Centrum. A teraz przechodzimy do wideofelietonu.
Audiofelieton.
Dzisiejszym tematem jest awanturnictwo polityczne. Wydaje mi się, że w momencie, w którym Trump wygrał ponownie wybory, Trump, który niesie ze sobą pewne określone wartości, silną, agresywną męskość, pewnego rodzaju wizję świata, w której on się rozpycha. Na pewno widzieliście to słynne nagranie, kiedy on wchodzi do sali ze swoimi współpracownikami i odsuwa ich na bok ręcznie, żeby wyjść na pierwsze miejsce. Ja długo myślałem w swoim życiu na temat tego, w jaki sposób takie ludzkie emocje, właśnie na przykład męskość, siła albo ugodowość, dyskusja, przekładają się na politykę. I wydaje mi się, że mamy taki czas w polityce, kiedy dyskusja, deliberacja, spokój, łagodność są w cenie, A mamy taki czas w polityce, kiedy w cenie jest chamstwo, kiedy w cenie jest agresja, kiedy w cenie jest pokazanie, zobaczcie, jaki jestem silny, nikogo się nie boję, zaraz zrobię ze wszystkimi porządek. Szczególnie w czasach, kiedy ludzie czują się mało sprawczy, a takie czasy mamy, polityk, który pokazuje coś w rodzaju politycznego chamstwa, może być podziwiany, bo wydaje się silny, bo robi wrażenie, że potrafi zrobić coś, czego inni nie potrafią zrobić. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, już kiedyś o tym mówiłem, nad wielkimi planami, które mają politycy, zwłaszcza prawicowi, kiedy dochodzą do władzy. Te wielkie plany to są takie zamachy na rzeczywistość. Nikt jeszcze tego wcześniej nie zrobił, ja to zrobię. Ja pokażę, że jestem silny i że nigdy nie było nikogo podobnego do mnie. W historii znamy bardzo dużo takich zamachów na rzeczywistość. To znaczy sytuacji, w których ktoś obiecuje swojemu narodowi, że ten naród będzie wielki, że będzie ekspansywny, że zdobędzie nowe tereny. Oczywiście najgorszym przykładem tej wizji jest koncepcja Lebensraum, którą proponowało NSDAP i Hitler, czyli zdobycia nowych terenów po to, żeby na te tereny przenieść swoje interesy życiowe i żeby być znowu silnym, wielkim, żeby być biologicznie najważniejszym. Czy nie wydaje wam się, że podobnie robi Trump? Oczywiście ktoś zaraz powie argumentum ad Hitlerum, ale czy nie jest coś podobnego w tym, że przejmuje władzę i nagle mówi, chce Grenlandię, albo chce, żeby Kanada stała się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Skąd to się bierze? Skąd się bierze nagłe takie żądanie, którego wcześniej nikt nie przedstawiał? Czy to nie jest właśnie to awanturnictwo, to chamstwo polityczne, które pokazuje, zobaczcie, jaki jestem odważny. Nikt tego nie śmiał powiedzieć, ja to powiem. Nikt wcześniej nie chciał tego zrobić, ja to zrobię. Zobaczcie, jaki jestem silny, jaki jestem niepokonany. Wiecie, wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych zagrożeń dla demokracji. Podziw dla chamstwa, awanturnictwa i siły. Zwłaszcza współcześnie, kiedy ludzie czują się słabi i kiedy sami nie radzą sobie ze swoim życiem, a to zawsze jest zarzewie dla tego, ażeby wzniósł się w górę ogień totalitaryzmu, agresji, tacy ludzie patrzą na tych bezczelnych polityków z podziwem. Ja takie zachowania w Polsce zaobserwowałem wtedy, kiedy zaczynała być popularna Konfederacja. Cały czas wspominam ten moment, kiedy Janusz Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego. To wydawałoby się jest zachowanie, które zasługuje na kryminał. A tutaj nagle okazuje się, że ludzie to podziwiają. Oto przyszedł mocny facet i w tej całej słabości, w tym całym marazmie pokazał siłę, pokazał, jaki jest porządek. To samo robi Brown. To wtedy, kiedy bierze tę gaśnicę, gasi te świece, kiedy krzyczy, kiedy niszczy, kiedy masakruje, ludzie słabi mówią, o, ten gość jest silny, chce być taki jak on, chce tak samo radzić sobie ze światem, ja, który sobie nie radzę, na jego wzór, może właśnie wtedy sobie poradzę. Musimy być z tym bardzo ostrożni, bo moim zdaniem sytuacja, w której ktoś tak bezczelny wygrywa, powoduje pokusę. Pokusę, ażeby zacząć działać tak samo. Żeby być tak samo bezczelnym i żeby odrzucić coś, co demokracja ceni, czyli rozmowę, spokój, szukanie spokojne, długie, mozolne jakichś rozwiązań, tylko właśnie, żeby znowu być jak ten Aleksander Macedoński, przyjść i przeciąć węzeł, którego nikt nie umie rozplątać. Zwróćcie uwagę na to ryzyko, dlatego że ono jest wszechobecne. Wydaje się, że teraz wszyscy będziemy stosować taką metodę właśnie realpolitik, to znaczy sytuacji takiej, w której już nie rozmawiamy. Politykę egoizmu, taką politykę, kiedy zajmujemy się tylko sobą, a już o nikim innym nie myślimy. Stany Zjednoczone przez wiele lat były gwarantem pokoju na świecie, właśnie dlatego, że myślały o kimś innym, że były hojne, że były otwarte, że interesowały się światem. A tu nagle przychodzi ktoś i mówi, nie, już nie będę tego robił, ja będę całkiem inny, mam odwagę być agresywny, mam odwagę nie tylko nie kochać, ale mam odwagę nienawidzić, mam odwagę powiedzieć, że Europejczycy są durniami albo że są słabi i powinni zająć się sobą. To robi wrażenie, to robi straszne wrażenie i to może zniszczyć demokrację. Bo jeżeli wszyscy uwierzymy, że ten świat mogą uratować tylko tacy Aleksandrzy czy Aleksandrowie macedońscy, no to już zupełnie przestaniemy rozmawiać i przestaniemy cokolwiek negocjować, tylko wszystkie problemy, które mamy, będziemy rozwiązywać siłą, bo do tego to prowadzi. W tym widzę to wielkie zagrożenie i dlatego zgadzam się z analitykiem brytyjskim, Owenem, który ostatnio napisał, że ta zmiana w Stanach Zjednoczonych to nie jest po prostu zmiana polityczna. Ta nowość, z którą mamy do czynienia, to nie jest po prostu nowość geopolityczna. To jest nowość moralna. Owen napisał, że w pewnym sensie to, co robi Trump, jest zaprzeczeniem 2000 lat kultury judeochrześcijańskiej, kultury europejskiej, oparte na takim liberalnym humanizmie, którego podstawą jest stara grecka wartość nazywana ksenią. To znaczy jest to pewna przyjazność i otwartość na obcych, gościnność, można by było powiedzieć, która nie jest kierowana tylko i wyłącznie do tych, których kochamy, którzy są blisko nas, których znamy, do rodziny, do sąsiadów, ale także do tych, którzy przychodzą i których nie znamy. Można powiedzieć, że ta ksenia, ta wartość, to jest ta wartość, którą zniszczył Paryż, kiedy skorzystał z gościny, którą zorganizował mu gospodarz, a później sprzeciwił się tej wartości, porywając mu żonę Helenę, i to spowodowało całą historię, którą znamy z Iliady i z Odysei. Ta wartość była tak ważna, że w momencie, kiedy została naruszona przez Paryża, zapadł się w pewnym sensie świat. Z całą pewnością to podejście, które prezentuje teraz Trump i które jest prezentowane przez Stany Zjednoczone, jest zaprzeczeniem tej starej zasady. Już się nie chcemy interesować innymi, nie chcemy być gościnni. Ta cała narracja antyimigracyjna, która przecież nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie się rozwija, to jest narracja, która mówi: nie chcemy tu obcych, chcemy, żeby oni się stąd wynosili, nikogo nie będziemy przyjmować, oni są wrogiem, oni nam grożą. Nie możemy tego robić, musimy się zająć swoim własnym interesem. To nie jest tylko zmiana geopolityczna, to jest zmiana moralna. Można powiedzieć, że ksenia była w pewnym sensie jakimś takim początkiem prawa międzynarodowego, czyli sytuacji, w której nawet wobec obcych czuliśmy pewne zobowiązania, na przykład takie, ażeby jeżeli ktoś jest w niebezpieczeństwie, to mu pomóc. Ażeby, czy takie zobowiązania, że jeżeli czyjaś godność jest naruszana, no to należy stanąć w jej obronie. To było coś, co przyświecało Stanom Zjednoczonym przez wiele lat, a teraz już nie przyświeca. Dlatego właśnie to jest ta wielka zmiana. No i teraz trzeba było się zastanowić, jak to jest, czy skończyły się już te 2000 lat tego liberalnego humanizmu. Owen mówi, i myślę, że trzeba się z nim zgodzić, nie, bo nie ma alternatywy dla tego podejścia. Bo jeżeli będziemy opierać nasze życie na nie na braterstwie, tylko na zaprzeczeniu braterstwa, to wszyscy pozostaniemy sami wobec świata, który jest zbyt trudny, żeby sobie z nim samemu poradzić. Jeżeli teraz wszyscy staniemy się chamami politycznymi, agresorami politycznymi, awanturnikami politycznymi, no to wtedy wszystko się rozpadnie. Jest pewien taki rys, nie wiem skąd on się bierze, w tych właśnie partiach prawicowych najczęściej, który moim zdaniem bardzo właśnie jest groźny dla demokracji, który widać u Trumpa, ale wcześniej było go widać także w przypadku PiS-u. PiS z nikim nie rozmawiał za granicą. PiS tylko nienawidził. Znaczy, z Niemcami nie prowadził żadnej dyskusji, żadnej rozmowy. Chciał reparacji, czyli wystosował znowu żądania, tak samo jak Trump wystosowuje żądania dotyczące Grenlandii czy Kanady. Był awanturnikiem, który mówił: nie będę z wami gadać, jesteśmy wrogami, macie nam oddać to, co nam się należy, koniec. I to powodowało, że PiS pozostawał sam, bez sojusznika, i dlatego został w tak trudnej sytuacji, kiedy Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, bo ta relacja, którą budował, była oparta tylko i wyłącznie na sojuszu z innym awanturnikiem, właśnie z Trumpem, a Trump wtedy przegrał. A teraz, kiedy Trump wygrał, to jest już takim awanturnikiem, że PiS, mimo że go popiera, to właściwie zaczyna się go wstydzić. A więc właśnie z kim będziemy prowadzić te dyskusje dotyczące współpracy, braterstwa, jeżeli wszyscy zostaną zrażeni tym naszym awanturnictwem. Podejście polegające na rozmowie, na deliberacji w rozmowach międzynarodowych jest jedyną szansą, żeby Europa mogła się zjednoczyć. Wrócę jeszcze do tego. Potrzebujemy takiego nowego europejskiego patriotyzmu, współpracy opartej na naszych historycznych wartościach, właśnie na wartościach judeochrześcijańskich. Dlaczego? Bo jeżeli ich nie będziemy mieli, jeżeli ich nie będziemy wyznawać, no to wtedy zaprzeczymy temu liberalnemu humanizmowi, dla którego nie ma alternatywy, albo jest alternatywa, którą Grecy także znali, którą Grecy nam opowiadają. Co się dzieje z człowiekiem, który uważa, że jest tak ważny i silny, że nikogo nie potrzebuje? Dotyka go hubris, czyli pycha, a pycha kroczy przed upadkiem. To jest sytuacja, w której wydaje mu się, że naprawdę wszystko może, a później nagle okazuje się, że to nie jest takie proste. Zaczyna popełniać błędy. Ten ostatni błąd dotyczący aplikacji Signal, na którą współpracownicy Trumpa wysłali tajne plany dotyczące Jemenu, to jest jeden z takich błędów. Jesteśmy tak pewni siebie, że już nie dbamy o szczegóły. I wtedy spotyka takich ludzi inna opowieść grecka, czy inna grecka wartość, jaką jest Nemezis. Spotyka ich to, na co zasługują, spotyka ich ten upadek, hamartia to jest jeszcze inna wartość grecka, czyli właśnie ta sytuacja, w której ta pycha powoduje koniec. Wiecie, wydaje mi się, że tak po prostu będzie. Dlatego, że znamy od wieków tę zasadę, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ta niezgoda, to awanturnictwo, które teraz prezentują Stany Zjednoczone, zrujnują być może świat. Bo pomyślcie o tym, co się stanie, jeżeli jednak Trump będzie chciał odebrać siłą Grenlandię. Pomyślmy przez chwilę o tym, czy to będzie atak członka NATO na innego członka NATO, czy to uruchomi artykuł 5, czy to spowoduje konflikt, którego się w ogóle nikt nie spodziewał, bo wszyscy bali się Rosji, a teraz nagle ten konflikt przyjdzie ze strony imperialnych Stanów Zjednoczonych. Przecież to jest szaleństwo. Ale trzeba o takich rzeczach myśleć i zastanawiać się nad tym, co w tym wszystkim zrobić. Otóż uważam, że nie wolno kopiować Trumpa. Że nie można się poddać tej pokusie awanturnictwa i teraz powiedzieć, wszyscy politycy w Polsce, w Niemczech, we Francji powinni być tacy sami jak Trump. Mamy takie pokusy. Ostatnia decyzja o zawieszeniu prawa azylowego, która jest naruszeniem prawa międzynarodowego, jest próbą grania w tę grę. My też jesteśmy twardzi, my też pokażemy, że potrafimy walnąć pięścią w stół, bo ludzie tego potrzebują. Prawdziwy mąż stanu nie robi tego, czego ludzie potrzebują albo tego, czego żądają, tylko powoduje, żeby chcieli czegoś, co jest dobre, czegoś, co jest wartościowe dla państwa, dla społeczeństwa, dla ludzkości. Awanturnik, a za kogoś takiego uważam Trumpa, uważam niektórych przywódców Konfederacji, uważam także niektórych przywódców Prawa i Sprawiedliwości, to są ludzie, którzy nie patrzą na to i przekreślają te wartości, które zbudowały Europę. To powoduje upadek. Z takim upadkiem mieliśmy już do czynienia w roku 45, kiedy zapadła się tysiącletnia Rzesza po 12 latach, właśnie budowana przez takich ludzi. I to był taki wstrząs, kiedy okazało się, jak wielkie cierpienie to spowodowało, to awanturnictwo, to żądanie nowych terytoriów, że przez 80 lat mieliśmy spokój, demokracja była szanowana. Myśleliśmy sobie, nie możemy wrócić do tego awanturnictwa, musimy rozmawiać. Powstała Unia Europejska, która zapewniła najdłuższy okres pokoju na terytorium, które obejmuje w historii świata. Unia oparta na dyskusji, na wymianie zdań, na deliberacji, na parlamentaryzmie. I co teraz się dzieje z tym wszystkim? Nagle okazuje się, że ludzie chyba już zapomnieli, że było Auschwitz, zapomnieli, że było cierpienie, zapomnieli o tym, że awanturnictwo polityczne zawsze prowadzi do takich właśnie opłakanych skutków i teraz to awanturnictwo znowu wraca do łask. Nie może wrócić. Musimy budować europejski patriotyzm nie naśladując Trumpa, ale w przeciwieństwie do niego. To musi być patriotyzm oparty na łagodności, która jest często przedstawiana jako stalowa dłoń w białej aksamitnej rękawiczce. Na rozmowie, a nie na walce. Na deliberacji, a nie na chamstwie politycznym. To są wartości, które budowały Europę przez 2000 lat i być może warto w związku z tym do tych wartości wrócić. Ten europejski patriotyzm to coś, co ćwiczyliśmy przez ostatnie 2000 lat, ale być może nie rozumieliśmy, dlaczego jest taki ważny. Warto, jak powiedziałem, do niego wrócić i przestać się ekscytować tymi, którzy właśnie Trumpa naśladują. Dla mnie taką osobą jest Elon Musk. Nie wiem, czy zaobserwowaliście, jak bardzo upadł człowiek wybitny, to znaczy człowiek, który tak wiele w życiu zrobił, tak wiele w życiu osiągnął i nagle coś mu odbiło. Znaczy, kiedy ten mądry, sensowny biznesmen nagle zaczyna do premiera Kanady mówić dziewczynko, kiedy się z nim nie zgadza, do naszego ministra Sikorskiego mały człowieczku, to jest niby agresywne, ale tak naprawdę to jest upadek męskości. To jest coś, co bardziej można by było przypisać, nie wiem, jakiemuś szkolnemu łobuzowi, który chce zaimponować dziewczynom na boisku i podchodzi i pcha młodszego kolegę. O co tu w ogóle chodzi? Przecież to nie może być sensowne podejście do rzeczywistości, a nagle bardzo poważni ludzie, którzy mają wpływ na bardzo poważne sprawy, którzy doradzają najpotężniejszemu prezydentowi najpotężniejszego kraju na świecie, zachowują się tak, jakby coś im się pomyliło. Nie dajcie się temu skusić. Pomyślcie o tym, że Europa ma swoje wartości, że Wieczne Miasto jest o wiele bardziej wartościowe niż Las Vegas, że nasza kuchnia, kuchnia francuska, a także kuchnia polska jest lepsza niż hamburgery. Pomyślmy o tym, że mamy za sobą 2000 lat tradycji, która opiera się na rozmowie, łagodności i dyskusji, nie na chamstwie i na sile. Uważam, że ludzie, którzy tutaj się wychowali, w bliskości Rosji, której zawsze trzeba było się bać, są jak grafen, są twardsi niż amerykański pomarańczowy plastik. I tego się trzymajmy i na tym się opierajmy. Mam nadzieję, że to nam pozwoli zbudować dłuższy czas pokoju, jeszcze dłuższy niż ten, który już się udało, że nie zapomnimy o tym, co się dzieje wtedy, kiedy ta niezgoda nas rujnuje i że nie będziemy ulegać tej pokusie, która przychodzi zza oceanu i że nie będziemy uprawiać politycznego awanturnictwa i politycznego chamstwa.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl, która w jakimś sensie nawiązuje do tego, o czym mówiłem w wideofelietonie. Myśl, którą przedstawił niedawno J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który wypowiadał się na temat migrantów. Jak wiadomo, stosunek tej władzy, która teraz jest w Stanach Zjednoczonych i nie tylko tej, generalnie prawicy, w stosunku do migracji jest skrajnie negatywny. Gra on na najgorszych instynktach ludzkich, przekonując, że wszyscy, którzy próbują przybyć do naszego kraju, są naszymi wrogami, chcą nam zrobić krzywdę, chcą zgwałcić nasze kobiety, chcą zabrać i porwać nasze dzieci. Przesadzam specjalnie, ale taka jest taka ta narracja. Pamiętacie także ze czasów rządów PiS, kiedy oglądaliśmy filmiki propagandowe, które pokazywały, jak bardzo groźni są migranci. Ja nie lekceważę sprawy migracji. Jest ona bardzo poważnym problemem, ale jak każda sprawa ludzka, nie jest jednowymiarowa. Należy do niej podchodzić z uwagą, spokojem, a nie opierać się na skrajnościach. Niestety jest tak, że ludzie, którzy są katolikami, ludzie, którzy mówią, że wierzą, którzy są chrześcijanami, zwalczają bardzo często sprawę migracji, nie chcąc przyjmować ludzi, którzy przychodzą w potrzebie, bo uchodźcy bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często przychodzą w potrzebie i mają pewien zgryz, jak sądzę, moralny. To znaczy myślą sobie, no tak, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, powinniśmy pomagać, no ale boimy się tych ludzi, nie chcemy tych ludzi, chcemy zamknąć granice, chcemy spowodować, żeby ich tu nie było, no więc mamy tak zwany dysonans poznawczy, bo nasza wiara, nasza religia mówi nam przyjąć, a nasze przekonanie, strach, często napędzony przez polityków awanturniczych, mówi nie, wydalić, zamknąć granice i nie dać się tym ludziom oszukać. I wtedy przychodzi z pomocą myśl, właśnie ta myśl, którą przedstawił J.D. Vance, mianowicie Ordo Amoris. To jest stara idea, rzeczywiście stara idea chrześcijańska, wywodząca się jeszcze od świętego Augustyna, oznaczająca porządek miłości. Ten porządek miłości u Augustyna i później także u innych filozofów, na przykład u Schellera, to jest taka wizja, która wydaje się dosyć racjonalna. Otóż pewne rzeczy trzeba kochać bardziej, inne rzeczy trzeba kochać mniej. Wiadomo, według najważniejszych przekazań wiary chrześcijańskiej, ta miłość powinna być kierowana głównie do ideału, do absolutu, do Boga, do innego człowieka, do bliźniego. Później ona może być kierowana w stosunku do innych rzeczy, ale jest jasne, że ona nie powinna, ta hierarchia nie powinna być w jakiś sposób zakłócona. I teraz ci, którzy nienawidzą migrantów, którzy chcą całkowicie odciąć się od tego problemu, zaczęli używać idei Ordo Amoris, żeby powiedzieć, nie, ten porządek może być jeszcze inaczej skonstruowany. Ja jestem chrześcijaninem, mimo że nienawidzę tych migrantów, dlatego że ja mam swój własny porządek miłości. Przede wszystkim kocham swoją własną rodzinę i chcę ją chronić. Później kocham swoich sąsiadów, tych, którzy mieszkają obok mnie, na tej samej ulicy, w tej samej dzielnicy. Kocham swoich rodaków, a później, mówi J.D. Vance, to już ewentualnie, jak mi się będzie chciało, no to być może mogę jakiegoś rodzaju altruizm także pokazać, ale w domyśle nie muszę. Słuchajcie, to jest postawienie sprawy całkowicie na głowie i oczywiście nie mnie musicie w tym zakresie wierzyć, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, katolik, używający chrześcijańskiej idei, został skrytykowany przez papieża, przez głowę Kościoła katolickiego, przez Franciszka, który w liście do biskupów amerykańskich powiedział, nie pisząc tego oczywiście, bo papieżowi nie wypada, że to jest całkowita bzdura, że to jest całkowite wywrócenie do góry nogami idei chrześcijańskiej. Powiedział papież, to nie jest tak, że chrześcijanin to jest osoba, która kocha trochę tak jak kamień wrzucony w wodę, że te kręgi się rozchodzą, no i tutaj trochę pokocham, później jak starczy mi siły, to troszeczkę jeszcze bardziej, wyjdę za granicę swojej rodziny, za granicę swojej ulicy, a może jak mi starczy sił, to za granicę mojego państwa. Nie, mówi papież, no to nie na tym polega idea miłości chrześcijańskiej i na tym polega idea porządku tej miłości. Ta idea polega na idei dobrego Samarytanina, który był obcy i mimo, że był obcy, pomógł, mimo, że swoi nie chcieli pomagać. To jest dopiero odwrócenie porządku. Obcy pomógł szybciej, niż pomogli swoi. Wiecie, to jest absurdalne, że bardzo często ludzie głoszący pewne idee, można powiedzieć, wycierający sobie twarz ideą katolicyzmu czy chrześcijaństwa, mówią takie bzdury, a później kiedy papież, głowa kościoła, którego powinni słuchać, najważniejszy ich autorytet, mówi coś innego, to wtedy mówią, a papież lewak, on się nie zna, ja się znam lepiej. Wielokrotnie widziałem takie sytuacje. Grzegorz Braun mówił kiedyś, że Jezus chciał kary śmierci. Zapytany o to w wywiadzie, co o tym świadczy, mówi sytuacja z łotrem na krzyżu. Nie za bardzo wiadomo jak, nie za bardzo wiadomo z której strony to odwrócić, żeby to potwierdzić. Jasne jest jedno. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że kara śmierci jest niemoralna i absolutnie ją potępia. Ale Grzegorz Braun jest mądrzejszy od katechizmu Kościoła Katolickiego, a J.D. Vance jest mądrzejszy od papieża Franciszka. Ordo Amoris, porządek miłości, jest zdrową ideą, która jest ważna dla chrześcijan, ale nie wolno jej wykorzystywać po to, żeby nienawidzić, a w taki sposób jest wykorzystywana. Wiecie, czwarte przekazanie, o którym będę mówił za tydzień, to jest bardzo ważne przekazanie dotyczące relacji pomiędzy miłością i czczeniem kogoś, w tym przypadku rodziców. Wydaje mi się, że to jest ważny temat, który chciałbym tutaj także poruszyć. Ale branie imienia Pana Boga swego nadaremno, czyli drugie przekazanie w naszej wersji tej chrześcijańskiej, to jest takie przekazanie, które nie dotyczy sytuacji, w której Dariusz Szpakowski w czasie meczu mówi „A Jezus Maria”. To jest sytuacja, w której słowo, idea chrześcijańska jest wykorzystywana dla złego celu. J.D. Vance bierze ideę chrześcijańską i wykorzystuje ją nadaremno, czyli w złym celu, i to jest bardzo poważny grzech, który powinien mu przyjść do głowy. Niestety podejrzewam, że tak jak wielu prawicowych polityków, nie będzie się przejmował tym, co powiedział papież, nie będzie się przejmował tym, co mówi katechizm Kościoła Katolickiego. Ważne jest to, co mówi on, bo to przecież on jest najważniejszy, to on wie, że wie wszystko, to on popełnia kolejny grzech pychy, o którym mówiliśmy w wideofelietonie. Nie dajcie się temu zwieść. Wykorzystanie idei Ordo Amoris po to, żeby zwalczać migrację, żeby nie pomagać, jest całkowitym pomyleniem porządków. I fakt, że ludzie wykorzystują taką ideę, świadczy tylko, że mają bardzo duży dysonans poznawczy i nie potrafią pogodzić swoich wartości z tym, co robią, no i dlatego muszą takie kwestie wymyślać. To tyle w Sanatorium Chorych Myśli. Mam nadzieję, że ta idea, także atakująca niestety trochę obecnych przywódców Stanów Zjednoczonych, będzie Wam bliska. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Nagadałem się dzisiaj mocno, ale są to sprawy, które mnie mocno bulwersują. Przekaz jest jasny. Nie dajcie się zwieść pysze, awanturnictwu, chamstwu politycznemu. Bądźcie sobą. Łagodność nie jest problemem. Rozmowa nie jest problemem. Chęć deliberacji i spokojnego rozwiązywania problemów jest zaletą, która ewolucyjnie wyniosła nas jako gatunek na szczyt hierarchii zwierząt i spowodowała, że mogliśmy zawojować świat. Ludzie, którzy walczą ze sobą, tego nie potrafią zrobić.
Prawem i rozumem.
Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom za wsparcie na platformie Patronite. Jeżeli to, co mówię w tych programach, czyli idea Radykalnego Centrum, jest Wam bliska, zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał i żeby dyskutować o tych kwestiach, o których tutaj mówię, bo to z całą pewnością powoduje, że te idee się niosą. Dyskutować można w komentarzach, kiedy tylko znajdę chwilę czasu. Obiecuję Wam, że także dołączę do tych dyskusji. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kwestii, o których dzisiaj mówiłem, zachęcam do tego, żeby w komentarzu o nich napisać, a ja postaram się na te komentarze odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy jeszcze, czy on będzie stacjonarny, czy wyjazdowy. Do zobaczenia, dziękuję, wszystkiego dobrego.